Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Czasami jest tak, że seriale nie tylko dostarczają rozrywki, ale również mają funkcję edukacyjną czy informacyjną. I tak jest bardzo często w przypadku seriali dokumentalnych, o których dzisiaj właśnie porozmawiamy.
A tematem głównym, tematem przewodnim tych seriali są współczesne Stany Zjednoczone, ich kryzysy społeczne, polityczne, kryzysy na arenie międzynarodowej właśnie związane ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy trzy mocne nowości, które dzisiaj omówimy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Miliardy dolarów zarobione. Tysiące śmierci, tysiące zgonów związane z kryzysem opioidowym, a to wszystko w serialu, w dwuodcinkowym serialu The Crime of the Century, Zbrodnia Stulecia, który można oglądać na HBO Go. Zachętą do obejrzenia tego serialu już na samym początku może być nazwisko twórcy i autora tego serialu, czyli Alexa Gibneya.
Tak, to jest twórca, o którym dzisiaj też będziemy mówić w przypadku kolejnej naszej rekomendacji. Zdobywca Oscara i twórca nie tylko serialowy, ale i filmowy, a przede wszystkim właściwie filmowy. Wydaje mi się, że te seriale to zaczęły się dlatego, że już się nie mieścił w tych filmach i miał tyle do powiedzenia, że musiał je zacząć dzielić na odcinki. I trochę właśnie jest w przypadku Zbrodni Stulecia. To jest po prostu bardzo długi film podzielony na dwie części, który też się zaczyna od takiego mocnego stanowiska. Od 2000 roku ponad 500 000 Amerykanów przedawkowało opioidy. Miliony Amerykanów się uzależniły. Co 25 minut rodzi się dziecko, które już jest uzależnione od opioidów. A amerykański rząd koszty tego uzależnienia szacuje na $1 bilion. No i główna myśl, która stoi za serialem Zbrodnia Stulecia, jak można się domyślać, jest to, że rzeczywiście ktoś tutaj popełnił przestępstwo, ktoś tutaj popełnił zbrodnię, a nie jest to po prostu pandemia, epidemia, zbieg okoliczności, przypadek czy cokolwiek innego, co spowodowało, że ten kryzys opioidowy w Stanach od 20 lat trwa.
To jest bardzo ważne przesłanie całego tego serialu, całego tego filmu, bo właśnie to, że to jest zaplanowane, specjalnie skonstruowane, że są osoby, które na tym bardzo wyraźnie korzystają i nie korzystają na tym jako na okolicznościach, na których można zarobić, tylko właściwie te okoliczności wykreowały i stworzyły. To jest przerażający, smutny film i też taki, który sprawia, że jak ja skończyłam go oglądać, to byłam po prostu wściekła. Jak to jest możliwe, że doprowadzono do takiej sytuacji? No i oczywiście druga moja myśl, nie wiem, czy miałaś podobną, jest to, że często czytam w internecie, czy słyszę te argumenty osób, które są sceptyczne, antyszczepionkowe, że szczepionki są wymysłem firm farmaceutycznych, żeby zarabiać. Ja się zaszczepiłam, ty też się zaszczepiłaś, więc to myślenie jest nam bardzo odległe, ale myślę sobie, że to jest też niestety to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych, jest też właśnie taką wodą na młyn dla osób, które poszukują spisków też w innych aspektach. Więc miałam jeszcze taką refleksję. Po obejrzeniu tego serialu właśnie w związku z pandemią koronawirusa, jak było u ciebie?
To był ten moment, w którym ja miałam też wątpliwości oglądając ten serial, dlatego że on ma bardzo mocne przesłanie. To znaczy jednak tam wielkie koncerny farmaceutyczne i pojawiają się tam te nazwy, które teraz bardzo dobrze znamy, czyli Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson i tak dalej, są uwikłane w cały mechanizm, który spowodował kryzys opioidowy i to bardzo mocno nadszarpuje zaufanie nasze do właśnie tych koncernów, które powinny nas chronić, właśnie tych producentów, którzy wymyślają nowe leki, wprowadzają je i nam je sprzedają i dystrybuują.
Ja ci powiem inaczej. Ja nie wiem, czy one powinny nas chronić, bo też warto pamiętać, że to są firmy, które zarabiają na tym, że chcemy być zdrowi i że chcemy się chronić. No, miliardy dolarów zostały zarobione w związku z pandemią koronawirusa i szczepionkami. Ja myślę, że bardziej są to firmy, którym my chcemy ufać, właśnie dlatego, że powierzamy im swoje zdrowie i życie.
Tak, chronić powinny nas instytucje. Dokładnie państwowe, tak. Międzynarodowe, które powinny sprawować kontrolę i powinny patrzeć na ręce właśnie producentom wszystkich leków. I tak jak my mamy Europejską Agencję Leków, tak w Stanach Zjednoczonych jest FDA i w przypadku opioidów ta właśnie instytucja zawiodła, były tam naruszenia, niedopatrzenia, na przykład opinie w sprawie tego takiego pierwszego, najsłynniejszego leku, który właściwie rozpoczął cały problem z opioidami w Stanach Zjednoczonych, czyli oksykodyna. Tam w FDA właśnie dopuszczenie tego leku między innymi opiniowała jedna osoba, która była bardzo blisko związana z firmą, która wprowadzała ten lek, więc tutaj doszło też do naruszeń i doszło do niedopatrzeń.
Kolejnym takim argumentem, dlaczego warto obejrzeć ten serial, jest to, że Gibney wziął do współpracy też dziennikarzy The Washington Post. I to jest też podkreślane w napisach, że to jest też nie tylko film dokumentalny, to jest właściwie takie bardzo porządne też śledztwo dziennikarskie, więc tutaj połączone siły dają naprawdę przerażającą i okropną historię.
Jeszcze jest jeden kolejny wątek, który również kwestionuje, wprowadza pod zastanowienie inny aspekt naszego zdrowia i leczenia, to znaczy zaufanie do lekarzy, bo bardzo jasno w tym serialu przedstawione jest to, jak firmy farmaceutyczne naciskały, manipulowały, sprzedawały po prostu lekarzom leki, zachęcały ich do przepisywania swoim pacjentom, pomimo tego, że były silnie uzależniające, nie mówiono tego lekarzom, ale też oni chyba za bardzo nie sprawdzali. Jak ta cała machina od marketerów, akwizytorów przez lekarzy trafiała do użytkowników, którzy potem się uzależniali i na przykład umierali.
To jest taki film, który podważa zaufanie do dużej części systemu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych, ale też daje jasny przekaz. To znaczy, ja mam poczucie, że mimo tego poczucia niesprawiedliwości, które słychać u Gibneya i że on jakoś, to jest bardzo jasne, że on czuje frustrację w związku z tym, z tą niesprawiedliwością, to moim zdaniem najważniejszym wątkiem jest to, są instytucje, są państwa, są rządy, które powinny nas chronić przed interesami nie tylko firm farmaceutycznych, ale w ogóle interesami firm, korporacji i tego nie robią i decydują się tego nie robić.
Tak, tutaj czysty kapitalizm w swojej najbardziej żarłocznej i okrutnej postaci.
Tak, ale ja myślę o tym, że oczywiście masz rację, ale myślę, że w demokracji też jest ważne to, że są instytucje, które powinny nas chronić. I myślenie o tym, że zmienimy w jakiś sposób korporacje, albo że można jakoś wpłynąć na to, żeby korporacje farmaceutyczne nie patrzyły na kwestię zarobku jako na główną kwestię, to jest jeden wątek, moim zdaniem niemożliwy, ale po to właśnie są różnego rodzaju instytucje, które powinny chronić swoje społeczeństwa przed takimi właśnie działaniami. I to jest moim zdaniem kluczowe i najważniejsze jako podsumowanie całego tego, całej tej historii, bo ja też mam wrażenie, że Gimli nam mówi, to się dzieje w Stanach Zjednoczonych z kryzysem opioidowym, ale nie ma powodu, dla którego to się nie stanie w innej części świata z innym tematem, bo jest to pewien mechanizm i to też jest ważne w tym serialu, że on pokazuje mechanizm, nie tylko sam kryzys opioidowy.
Ja mam nadzieję, że ten serial wywoła dyskusję i to niekoniecznie taką dyskusję, która będzie wodą na młyn antyszczepionkowców czy osób, które nie ufają lekarzom, czy nie ufają naukowcom, czy naukowczyniom, tylko że to będzie taka zdrowa dyskusja na temat odpowiedzialności państwa, odpowiedzialności firm farmaceutycznych i lekarzy i po prostu osób, którym musimy zaufać, jakby nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy teraz w ogromnym kryzysie zdrowia na całym świecie i jeśli nie będziemy słuchać lekarzy, jeśli nie będziemy słuchać ekspertów, no to naprawdę skończy się to tragicznie.
Ja dołączam się do tego podsumowania i dodam jeszcze raz, obie zaszczepiłyśmy się w pierwszym możliwym dla nas terminie. Zbrodnia stulecia, The Crime of the Century, do zobaczenia na HBO Go. Rozmawiałyśmy o serialu Zbrodnia stulecia, który można obejrzeć na HBO Go i zostajemy przy tym samym twórcy.
Tak, i może powiedzmy trochę, bo więcej można obejrzeć jego seriali i filmów na platformach właśnie dostępnych również w Polsce. Ja bardzo Państwu polecam film Kłamstwa Armstronga. Bardzo też podobał mi się film, który można zobaczyć na HBO Go. Nazywa się Wynalazczyni.
To jest świetny, ja jeszcze tylko powiem, że to jest świetny film dokumentalny. Jest też książka o tej najsłynniejszej oszustce w świecie startupów. Nazywa się Zła Krew. Wydała ją w Polsce wydawnictwo Marginesy i też jest bardzo interesująca.
Tak, jest też taki film o scjentologach. Droga do wyzwolenia, scjentologia, Hollywood i pułapki wiary. Więc naprawdę Gibney jest płodnym twórcą.
Musimy zrobić o nim oddzielny odcinek. Coś tak czuję,
Masz rację.
Że mamy dużo treści.
No i właśnie jesienią premierę miał podobnie trochę jak Zbrodnia stulecia, czyli dwuodcinkowy film czy serial z takimi dłuższymi odcinkami, który nazywa się Agenci Chaosu. On wyszedł jesienią 2020 roku, opowiada o polityce, no i wyszedł tak tuż przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych.
A opowiada o wyborach prezydenckich, ale w 2016 roku, przypomnijmy, to były te wybory prezydenckie, które wygrał Donald Trump, a jego konkurentką była Hillary Clinton. Ważnym wątkiem, ważną kwestią w tych wyborach była kwestia tego, czy Kreml w jakikolwiek sposób wpłynął na te wybory. Z serialu Agenci Chaosu wiemy i potwierdza się to, o czym właściwie mówiliśmy, czytaliśmy przez te lata, czyli to, że armia rosyjskich troli miała wpływ na to, że Donald Trump wygrał w 2016 roku wybory prezydenckie.
Gibney już wcześniej interesował się Kremlem, Assange'em, Donaldem Trumpem, Putinem. To są tematy, które wcześniej pojawiały się w jego różnych produkcjach i tak naprawdę trochę kwestią czasu było to, aż zajmie się tematem wyborów w 2016 roku i zwycięstwem Donalda Trumpa. I ja przede wszystkim uważam, że zajął się trochę nim późno. To znaczy, tak, ten serial się pojawił trochę po ptakach, nie interesował mnie, nie ekscytował. Praktycznie wszystko to, co w nim zostało zawarte, wcześniej wiedzieliśmy z doniesień medialnych, z doniesień prasowych, z raportu Millera, z innych analiz, które nam opowiadały o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Więc to takie było trochę zgniłe jajo, trochę ten serial.
Tak, dokładnie tak, zgadzam się z tobą. Jedyny taki wątek, który jakoś mnie zainteresował w tym serialu, to było to, że widać było, jak Rosjanie budowali swoje takie struktury i szkolenie tych troli. I to było dość zabawne, bo właściwie to było takie wszystko na początku bardzo tekturowe i takie...
Od zera do milionera.
Dokładnie tak. To było takie na plastikowych krzesłach, na pierwsze szkolenie wpuścili, bo nie sprawdzili dwóch dziennikarzy śledczych. No, dość zabawne to było na takim poziomie organizacyjnym, chociaż też smutne, biorąc pod uwagę, jak to się rozrosło i że coś, co się tak zaczynało, miało taki wielki wpływ na politykę międzynarodową. Ale rzeczywiście, ten serial, ten film jest bardzo wtórny. Ja też miałam poczucie, że oglądam coś, co już wiem, co mnie utwierdza w tym, co wiem, że niczego nowego nie odkrywa i przyznam, rozczarował mnie. Jak zobaczyłam, że to jest Gibney, myślałam sobie, o, to będzie coś, dowiemy się czegoś nowego, będzie inne spojrzenie na tę historię, inne spojrzenie na temat, a to właściwie jest takie, wydaje mi się, że po prostu nieciekawe dla osób, które śledziły to, co się dzieje od 2016 roku
na bieżąco.
W Stanach Zjednoczonych. Po prostu nieciekawe. No, można sobie to obejrzeć w ramach przypomnienia, nie wiem tylko po co, ale...
Ale jak zauważyłam Iwana Krestewa, to pomyślałam sobie, o Zuza, przynajmniej jeden plus znajdzie, bo to przecież twój ulubiony ekspert od Europy Wschodniej.
Dokładnie, tak, tak. To też się ucieszyłam, to prawda. Polecam też wam książki Iwana Krestewa, wydaje je w Polsce Krytyka Polityczna, między innymi, więc warto sobie zajrzeć do tych książek, ale no to wszystko już wiemy. I właściwie ja nie wiem, po co on zrobił ten serial. Czy on chciał przypomnieć przed tymi wyborami?
Ale no to ja też... myślę, że tak.
No tak, ale no. To tak... No co, chciał przypomnieć przed następnymi wyborami, kim jest Donald Trump i że nie warto na niego głosować.
Znaczy nam teraz to się wydaje rzeczywiście coś nie tak odkrywczego i nie tak interesującego, ale pamiętaj o tym, że jeszcze właściwie pół roku temu czy rok temu to wcale nie było pewne, że Donald Trump nie będzie miał drugiej kadencji i wszyscy się zastanawialiśmy nad tym, jak potoczą się te wybory w Stanach Zjednoczonych, więc no myślę sobie, że tutaj i też Gibney nie zaprzecza temu, że on chce opowiadać ze swojej perspektywy, ze swoimi przekonaniami i tutaj być jakimś, a nie być neutralnym dziennikarzem, który pokazuje tylko i wyłącznie fakty bez publicystycznego komentarza. Jednak bardzo mocno angażuje się w te tematy. Mi się podoba w tym serialu jeden przekaz. To znaczy wyraźnie w nim zaznaczone jest to, że Rosjanom wcale nie chodziło o Donalda Trumpa. To nie jest tak, że oni uważali, że on będzie im sprzyjał albo że będzie dla nich szczególnie wartościową osobą w Stanach Zjednoczonych. To właśnie chodziło o tych tytułowych agentów chaosu. To znaczy oni wiedzieli, że wspierając Donalda Trumpa i tak kierując różnymi narracjami w internecie, aby jednak on zdobywał więcej zwolenników, będą kierowali światem tak, że będą doprowadzali do większego chaosu. On będzie kierował Stanami Zjednoczonymi tak, że będzie wprowadzał coraz większy chaos, który działa na przykład na obywateli Rosji i bardziej utwierdza w przekonaniu, że Rosja jest stabilnym mocarstwem, imperium rządzonym silną ręką.
I na tle Stanów Zjednoczonych, które jak myślę o Donaldzie Trumpie jako prezydencie Stanów Zjednoczonych, to myślę o takim pijanym kocie, który prowadzi tira. I myślę, że wtedy też Rosja wyglądałaby na przewidywalną i stabilną. Taką, wiesz, racjonalną, bo jak masz takiego człowieka jak Trump, który z racjonalnością wspólnego ma naprawdę niewiele, to łatwo na jego tle wypadać jako po prostu racjonalny, spokojny, zrównoważony partner w dyskusji czy w debacie.
I chyba taka właśnie jest propaganda Kremla, nie tylko w Stanach, ale w ogóle na świecie. Znaczy nie pokazywać palcami na różne rzeczy, nie wspierać bardzo dosłownie jakichś mechanizmów czy procesów, które mogłyby zachodzić, tylko po prostu tworzyć ten chaos, być tym agentem chaosu.
To są takie, może to jest trochę tak, że czasami zebrana historia w całość i taka pokazana, patrzcie, jak to wyglądało, ona może robić wrażenie. Myślę też, że to jest trochę tak jak z filmem Braci Sekielskich, który opowiada historię osób, które były molestowane przez księży, historię pedofilii w kościele i mimo, że wiedzieliśmy, że to się dzieje i słyszeliśmy już pojedyncze głosy ofiar, to ten film zebrany w całość, zrobiony tak profesjonalnie, tak ciekawie i tak przejmująco, jednak zawładnął debatą publiczną, sprawił, że więcej ludzi to obejrzało i przypomniał i tak, wiesz, skumulowany nabrał większego znaczenia. Może tak jest też z agentami chaosu, że w kontekście amerykańskim to było potrzebne, żeby to przypomnieć, zebrać, żeby to było w całości, w jednej historii, żeby jeszcze raz zrobić wrażenie.
I podobnie jak Donald Trump przyszedł do historii, tak serial Agenci Chaosu też już do historii i przeszłości należy. My jednak bardziej polecamy Zbrodnie Stulecia chyba, czyli serial, o którym mówiłyśmy na samym początku.
A zaraz przechodzimy do kolejnego, a jeżeli Was interesuje jednak serial Agenci Chaosu, to można go obejrzeć na HBO Go. Dzisiaj opowiadamy o serialach o współczesnych Stanach Zjednoczonych. Rozmawiałyśmy o serialu o kryzysie opioidowym, rozmawiałyśmy o wpływie Kremla na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, a w związku z tym o serialu Agenci Chaosu. A teraz przechodzimy właściwie znowu do Donalda Trumpa w pewnym sensie.
I to w 100% do Donalda Trumpa. Q Into the Storm, czyli Q Nadchodzi Burza, to jest 6-odcinkowy serial Colina Hobaka, który można obejrzeć, tak jak nasze poprzednie propozycje, na HBO Go. No i ten serial stawia fundamentalne pytanie o to, kim jest tajemniczy Q.
Colin Hobak przez 3 lata pracował nad tym serialem. Jego producentem wykonawczym jest Adam McKay. To jest autor m.in. filmu Big Short, który pokazywał kulisy kryzysu finansowego w 2008 roku. To jest bardzo ciekawy film. Warto go obejrzeć, mimo że tyle lat już minęło od kryzysu finansowego. Wydaje mi się, że to, jak jest zrobiony, jak tę historię opowiada, jest ważne. No i tutaj mamy właśnie tę historię związaną z Q. Jeżeli nie słyszeliście o QAnonie, jeżeli nie słyszeliście o Q, to na pewno słyszeliście o ataku na Capitol i człowieku żubrze, który tam wparował, oraz na przykład masakrze w Christchurch.
A to nie jest człowiek bizon jednak? Wydaje mi się, że w Stanach mogą nie rozpoznawać żubrów jako zwierząt bardzo bliskich.
To prawda, to jest człowiek bizon. To jest bizon. To jest, dobrze, masz rację. To był tutaj jakiś patriotyczny odzew po prostu Puszczy Białowieskiej. Tak, to jest człowiek bizon, a nie człowiek żubr.
QAnon to jest teoria spiskowa krążąca w internecie. Właściwie absurdalna. Tak w skrócie chodzi o to, że światem rządzi szajka pedofilii, która wpływa na politykę, która ma szerokie kontakty. Właściwie wszyscy potężni, możni, popularni ludzie są uwikłani jakoś w tą właśnie siatkę przestępczą. Jest to bardzo popularna teoria spiskowa. Takie największe triumfy święciła właśnie za czasów Donalda Trumpa, a jej takim kapłanem był Q.
No i jedną z pedofilek miała być Hillary Clinton, więc to jest też, że przy wyborach prezydenckich się pojawiało, że to Hillary Clinton właśnie jest jedną z oprawczyń.
Ten serial jest trochę przez 6 odcinków rozciągnięty. Zaczyna się od opowieści o wyborach w 2016 roku, czyli mamy miękkie przejście z agentów chaosu, a kończy się na marszu na Kapitol, który został uwieńczeniem i właściwie puentą tego całego serialu, jest w ostatnim odcinku. Ale ja mam poczucie, oglądając ten serial, nie tylko, że jest za długi jednak, ale przede wszystkim to, że pytanie w nim postawione jest nieciekawe, a może nawet i szkodliwe.
Czyli jakie pytanie?
No, kim jest Q? Chobak skupia się na tym, aby odnaleźć i poznać tożsamość tego jednego człowieka, który stoi za teorią spiskową, która, tak jak powiedziałaś, również pośrednio doprowadził do masakry w Christchurch, który odpowiada za różne ekstremistyczne rzeczy, które się działy i w Stanach Zjednoczonych, i na całym świecie. To jest człowiek, który działał między innymi na takiej stronie internetowej 8chan, która jest bardzo radykalnym, bardzo takim wolnościowym, ale w złym tego słowa znaczeniu miejscem w internecie.
Teraz to jest 8chan i przeniósł się do darknetu.
Ja uważam, że stawianie w ten sposób pytania w tym serialu, ale również śledzenie tego, kim jest Q, jest w pewnym sensie przyłączaniem się do tego spisku i legitymizowaniem go.
To ja mam też inne zarzuty do tego serialu. Po pierwsze, mam wrażenie, że Hobart chciał złapać zbyt wiele srok za ogon, przez co jest tu dużo chaosu w tej narracji, że mam wrażenie, że on jest tak już wkręcony w tę historię, że jeżeli ktoś wchodzi z takim poziomem wiedzy minimalnej, to on nie przeprowadza przez tę historię, że trzeba już coś wiedzieć, żeby rozumieć tę historię, przez którą on prowadzi. I nie ma też tego, co wydaje mi się mogłoby być bardzo ciekawym i kluczowym wątkiem. To znaczy jakieś przyjrzenie się temu, co sprawiło, że tak wielu wykształconych Amerykanów nawet, takich Amerykanów, którzy nigdy wcześniej nie mieli takiej historii wiary w teorię spiskową, dało się to wkręcić. Jak to się stało? I
tak,
ja czekałam
nie ma pytania
na to.
Jak?
I cały czas na to czekałam. A zamiast tego dostałam jakieś rozmowy z internetowymi celebrytami, które niektóre wydaje mi się, że jakby się wycięło, to w ogóle nie byłoby szkody dla całej narracji. Jakieś drobiazgowe odnajdywanie jakichś konkretnych wątków. A właściwie ważniejsze jest to, co Q stworzył i co wygenerował i co sprawił, niż to, kim on właściwie jest. I to jest, wydaje mi się, bardzo no taka najważniejsza wada tego całego serialu, bo to jest serial dla osób, które są już bardzo w wkręcone w całą tą tematykę i nie ma tego waloru edukacyjnego.
Nie, niekoniecznie. Wydaje mi się, że tak zwany widz czy widzka z ulicy też zrozumieją, o co w nim chodzi, tylko że to jest taki poczet różnych dziwactw internetowych, bardzo osobliwych ludzi, którzy opowiadają absurdalne rzeczy, bzdurne na temat technologii, na temat władzy nad światem, na temat Pizzagate, która również jest jakąś kolejną absurdalną teorią. To jest bestiariusz różnych teorii spiskowych, reprezentowanych przez kolejne osoby, które się pojawiają. Zaglądamy w najdziwniejsze miejsca internetu, najbardziej też przerażające. Nie znajdujemy tam jakiejś szerszej odpowiedzi na pytanie, o którym ty mówisz. Więc ja mam poczucie zmarnowanego potencjału w tym serialu, pomimo tego, że jest zabawny i że na pewno ogląda się go z zapartym tchem, ale jednak jest zrealizowany tak, że utrzymuje tą koncentrację.
Ja jeszcze dorzucę, że jednym z takich wątków bardziej bieżących jest też to, że to właśnie od Q wyszły teorie, że koronawirus z Wuhan jest bronią biologiczną. I to bardzo podłapał też Donald Trump, bo powiedzieliśmy na początku, że Trump jest ważnym wątkiem w całej tej historii. No i właśnie to jest to, że od Q on podbierał różne teorie, różne swoje myśli, później to retweetował, posyłał dalej w świat, a wręcz odnosił się w różnych swoich wypowiedziach, że Q, zobacz, będziesz zadowolony. Odnosił się i jakoś właściwie prowadził z nim publiczną debatę, co sprawiło, że no, jak odnosi się do ciebie prezydent Stanów Zjednoczonych, no to też ci
legitymizuje
wzrasta.
Po prostu, bo wiesz, że istniejesz.
Tak, liczba odbiorców.
I Trump chyba nigdy nie zaprzeczył, z tego co pamiętam, z tego serialu, że sam nie jest Q. Też były podejrzenia, że to może jest generał Flynn, więc osoby z najbliższego otoczenia Donalda Trumpa były na tej short liście, na tej krótkiej liście do tego, żeby właśnie być powiązane z Q. Ja myślę, że to też jest bardzo wygodne, ale również upraszczające całą opowieść o QAnon. Myślenie o tym, że stoi za tym jedna osoba, która steruje, która pociąga za wszystkie sznurki i jest changemakerem, jest osobą, która w jakiś sposób to kontroluje. Nie, teorie spiskowe nie są kontrolowalne, teorie spiskowe nie zależą od jednego człowieka, to nie jest tak, że za jakimś pstryknięciem czy za ruchem magicznej różdżki można wytworzyć sobie coś, co będzie tak bardzo wpływało na umysł ludzi na całym świecie.
A jednocześnie, zgadzając się z tym, co powiedziałaś, jest tak, że Q był administratorem forum, które było powiązane nie tylko z zamachem w meczetach w Christchurch, ale też na przykład w synagodze w Poway oraz w Walmartie w El Paso. Więc z jednej strony tak, a z drugiej strony takie działania mają też bezpośrednie skutki. To znaczy to ma konsekwencje, jak się puszcza i przekazuje dalej w internecie niepotwierdzone wiadomości tylko dlatego, że nam pasują, trochę jak z tymi chipami Billa Gatesa.
Ja bym chciała jeszcze tylko na koniec dodać na obronę tego serialu, że bardzo podobał mi się w nim po prostu zabieg taki techniczny, zabieg producencki, to znaczy razem z twórcami odkrywamy kolejne karty, towarzyszymy im w tym, jak oni dostają nowe informacje, jak szukają, jak jeżdżą po świecie do swoich bohaterów i z nimi rozmawiają, że oni też w jakimś sensie są bohaterami tego serialu. Więc to jest... Ja lubię mieć przewodnika, szczególnie jeśli mamy do czynienia i wchodzimy w świat, który jest dosyć skomplikowany i który jest zupełnie mi daleki i obcy.
Ja też myślę, że ten serial jest warty obejrzenia, mimo tych wad, o których powiedziałyśmy.
Ale trzeba go oglądać krytycznie.
Tak, ale to jest, bo to jest w sumie dobry serial. Z tych trzech, które dzisiaj omawiałyśmy, ja bym na pewno poleciła Zbrodnie Stulecia i właśnie ten serial. Myślę, że Agentów Chaosu można sobie darować.
A my jak zwykle zapraszamy na tokfm.pl i do aplikacji tokfm, gdzie jeszcze więcej seriali wartych oglądania polecamy.
Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale oraz na Instagramie. Tam więcej poleceń, nie wszystko nam się mieści w audycjach, więc jeżeli jeszcze jesteście głodni, jesteście głodne kolejnych serialowych polecajek, to tam na pewno znajdziecie coś dla siebie.
A my się już dzisiaj żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.